Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Ku dojrzałości w ramach Akademii Rodzinnej. Dzisiaj, jak na załączonym obrazku, będziemy mówić o toksyczności bez lęku, rzecz o emocjonalnych wampirach. Witamy Panią Violettę Lekrzycką, socjologę i terapeutę.
I ojca Marka Dominikanina.
Ze Szczecina. Zacznę od marzeń. Któż z nas nie chce uchodzić za miłego, sympatycznego, uśmiechniętego, dobrego człowieka? Któż z nas nie chciałby, żeby w jego rodzinie, w jego wspólnocie, w jego środowisku, w jego pracy podobni ludzie z nim się spotykali, dzielili dole i niedole? Oczywiście tych ostatnich wówczas byłoby jak najmniej. Ale jak to się z marzeniami czasami bywa, one się w jakiś przedziwny sposób tak się przepoczwarzają, że zatruwają życie i tym rozmarzonym, i tym, których owe marzenia dotyczą. Przykład z życia. Mama zawsze chciała, aby była prawdziwą małą damą. Pragnęła, abym miała dużo wdzięku i elegancji, abym ładnie się wysławiała. Kiedy nic sobie z tego nie robiłam, próbowała mnie zawstydzić i w ten sposób narzucić swoje racje. Chciała dobrze, naprawdę. Złośliwie mnie naśladowała, kiedy źle wymówiłam jakieś słowo. Śmiała się z mojego wyglądu. Najgorsze były występy baletowe. Mama zawsze marzyła, aby zostać tancerką, ale zamiast tego wyszła za mąż. A więc to, co ja miałam urzeczywistnić jej marzenia, chociaż nigdy nie tańczyłam tak dobrze jak ona, a przynajmniej ona tak mi mówiła. Nigdy nie zapomnę jednego występu, kiedy miałam mniej więcej 12 lat. Wydawało mi się, że byłam całkiem niezła, ale mama wyszła na scenę i przed całą klasą powiedziała, tańczyłaś jak słoń. Pragnęłam po prostu zapaść się pod ziemię. Kiedy całą drogę do domu byłam zasępiona, powiedziała mi, iż powinnam nauczyć się przyjmować drobne uwagi krytyczne, bo jest to jedyna droga doskonalenia się. Następnie pogłaskała mnie po ramieniu i spodziewałam się, że powie coś miłego, ale wiesz, co powiedziała? No cóż, spójrzmy prawdzie w oczy, kochani. Niczego nie robisz na piątkę, prawda? Chciałoby się rzec samo życie. Dla wielu taką troskliwą mamą staje się Pan Bóg. Tak chce dla nas naszego zbawienia, że w pewnym momencie to Jego chcenie wydaje nam się jakąś formą tyranii i sprawowania kontroli. Oczywiście są to różnego rodzaju jakieś paranoidalne, demoniczne obrazy, które na okoliczność Pana Boga tworzymy. W każdym bądź razie bardzo trudno jest uwierzyć w miłość, gdy na co dzień ona w taki karykaturalny sposób się nam przedstawia. I właśnie temu ma być poświęcony dzisiejszy wykład. Nie ma on na celu, rzecz jasna, tropienia jakichś toksyków, jakiś trucizn w mamie, w tacie, w synu, w córce, mężu, żonie, w sobie i tak dalej. Nie chodzi o to, żeby teraz zająć się oskarżaniem, tropieniem, ale ten wykład ma na celu poznanie. O co chodzi w tym zatruwaniu sobie i innym życia? W jaki sposób odtruwać się, w jaki sposób i gdzie szukać tego zdrowego powietrza, żeby właśnie nim się dzielić, a nie jakimiś spalinami.
Ojciec Marek powiedział, że mamy takie marzenia, że jesteśmy dobrzy, mądrzy, wspaniali. Ja myślę, że to nie są marzenia, że to są fakty. że faktycznie tacy jesteśmy. Jesteśmy mądrzy, dobrzy, wspaniali. Są momenty, kiedy czujemy się fantastycznie, kiedy rozpiera nas energia, kiedy uważamy, że jesteśmy fantastycznymi ludźmi, że wszyscy dookoła są szczęśliwi i życzliwi dla nas. I to jest prawda. Ale ni stąd, ni zowąd, bez jakiegoś konkretnego powodu, pojawia się taki stan, że zapadamy się w siebie i za minutę mamy wrażenie, że jesteśmy zupełnie inni, że jesteśmy niegodni zaufania, niegodni bycia z tym czy z tamtą osobą, że jesteśmy beznadziejni, wstrętni, jest nam źle, nie potrafimy zająć się czymś konkretnym i to też jest prawda. Mamy dwie takie strony w sobie, jasną i tą ciemną. Dzisiaj spróbujemy powiedzieć, dlaczego tak się dzieje i co w nas jest takiego, co powoduje, że nie tylko my jesteśmy ofiarami pewnej toksyczności czy ofiarami wampirów, ale także sami stajemy się osobami toksycznymi, wrednymi czy wampirami. Człowiek jest tak skonstruowany, że posiada pewną taką stałą strukturę, która mówi o tym, w jaki sposób postrzegamy świat, w jaki sposób interpretujemy określone zdarzenia. Mamy pewien taki schemat myślenia, odczuwania, porozumiewania się z sobą samym i też z innymi. Mówię w tej chwili o osobowości. Jest to coś stałego, co tworzy się na przełomie kilkunastu, czasami kilkudziesięciu lat w życiu człowieka i jest w pewnym sensie zależne od tego, w jakim środowisku się wychowuje, z kim się wychowuje, jaki wzorzec wychowania panuje w danej rodzinie, jak temu komuś w tym środowisku jest. I od tego momentu zaczyna się droga danej osoby albo ku byciu toksycznym, albo ku byciu ofiarą osoby toksycznej. Chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się trochę, kim jest osoba toksyczna. Żebyśmy próbowali zrozumieć, czym kieruje się taka osoba. Dlaczego tak się zachowuje. Nie po to, żeby ją w jakiś sposób usprawiedliwiać, ale po to, żeby znaleźć sposób poradzenia sobie w życiu, w którym otaczają nas toksyczne osoby. Osoba toksyczna to jest osoba, której brak pewnej elastyczności, która ma określony pogląd na życie, pewien model, pewien schemat i ona się mocno tego modelu będzie trzymała. Do tego jest bardzo surowa w swoich poglądach, w postrzeganiu tego, jak inni się zachowują. Musi być tak, jak ona to sobie zaplanowała, jak ona to sobie wymyśliła. Taka osoba ma również skłonności narcystyczne, czyli jest to taki typ osobowości, który jest nakierowany na samego siebie. Jest to osoba, która uważa, że jest najlepsza we wszystkim, ma powody do samozadowolenia, choć tak na dobrą sprawę z zewnątrz patrząc na nią nie widzimy żadnych powodów do tego, żeby tak mogła o sobie mówić. W takiej osobie jest dużo takiej agresji i takich roszczeń. Ma być traktowana jako osoba ważna, jej się należy uwaga, ona ma dominować. Czasami wynika to też z lęku przed tym, że jeżeli ktoś nie będzie mnie postrzegał właśnie w taki sposób, to mogę stać się agresywny. Zachowania agresywne też mogą cechować pewne osoby toksyczne, ale one czasami wynikają z różnych takich z biologicznych uwarunkowań, na przykład z choroby ADHD albo u osób, które chorują na depresję, kiedy nie radzą sobie ze swoimi objawami, bywają agresywne i ta ich agresja może być toksyczna. Różnego rodzaju nerwice czy stresy pourazowe też mogą pretendować daną osobę do nazwania jej osobą toksyczną. Osoba toksyczna, bo to nie tylko musi być akurat mężczyzna, chociaż w mojej jakoś świadomości jawi mi się jako mężczyzna, aczkolwiek bywają nimi też kobiety. Na pewno jest agresywna, ma często zaburzenia nastroju, jak wcześniej powiedziałam, narcystyczne objawy, narcystyczną osobowość. Takimi charakterystycznymi zachowaniami toksycznymi to jest agresja i tyranizowanie. Taka osoba wiecznie jest niezadowolona, wiecznie ma pretensje. Ustawia całą swoją rodzinę w pewnym takim szyku. Wszystko ma być po jej myśli. Jeżeli coś się wymyka spod kontroli, następuje atak agresji, czy to słowny, czy fizyczny. W każdym razie rodzina czy bliscy mają odczuć, kto tutaj rządzi. Znęcanie się psychiczne i fizyczne. Czy to będą przepychanki, czy czasami nawet razy, ale może być to też znęcanie psychiczne, czyli różnego rodzaju inwektywy, albo chociażby zdania, ty jesteś głupia jak wszystkie kobiety, nie myślisz, nie wiesz co zrobić, jesteś beznadziejna. To są typowe teksty osób, które znęcają się psychicznie. Brak elastyczności. Jeżeli postanowi, że jedziemy na wycieczkę w sobotę rano, niestety na tę wycieczkę mamy pojechać. Czy któreś z dzieci zachoruje, czy pogoda jest beznadziejna, jest mu trudno wycofać się z pewnego postanowienia. Tak ma być i koniec. Surowość przekonań. Bardzo ważne są zasady, wartości, które panują w danej rodzinie, pewne reguły, normy mają być przestrzegane. Jeżeli ktoś będzie próbował się spod nich uwolnić, zostanie ukarany. Permanentna kontrola. Osoba toksyczna, wampir emocjonalny, żeby poczuć się bezpiecznie, musi sprawować totalną kontrolę nad nami. Musi wiedzieć, o czym myślimy, co robimy w danym momencie. Nie ma żadnej przestrzeni, w której moglibyśmy się poruszać samodzielnie. Terror psychiczny, to w zasadzie można byłoby podprowadzić potem agresję i tyranizowanie, częste zmiany nastroju. Taką cechą charakterystyczną w przemocy rodzinnej jest taka etapowość. To są trzy etapy. Pojawia się taki okres, kiedy tworzy się problem i ten problem zaczyna narastać. To jest pierwszy etap. Później jest drugi, w którym dochodzi do eskalacji agresji. Dana osoba, która popełniła błąd, zostaje ukarana. Po tym etapie następuje tak zwany miesiąc miodowy. Jest to okres, który trwa różnie długo, ale okres, w którym kat jest dobrym człowiekiem. Jest to takie też bardzo niebezpieczne dla tych osób, które zapominają o tych dwóch wcześniejszych etapach i żyją tylko okresami tego miodowego miesiąca, twierdząc, że ależ on przecież jest taki dobry. Przyniósł mi wczoraj bukiet róż. Zrobił kolację, dzieci położył spać. Guzik, prawda. To jest kolejny etap polegający na przeczekaniu do kolejnego ataku agresji. Zachowania nieetyczne. Paradoks. Osoba toksyczna z jednej strony ma pewne zasady, bardzo surowo je przestrzega, ale nie ona. One mają być przestrzegane przez innych. Natomiast sama może doskonale i bez wyrzutów sumienia te normy wszelkie łamać. Czemu boimy się osoby toksycznej? Tutaj zamiennie zastosowaliśmy takie pojęcie umniejszacz. Jest to może takie pojęcie bardziej łagodne i życzliwiej traktujące osobę toksyczną, aczkolwiek ciągle nam chodzi o wampira i o toksyka. Osoba toksyczna jest logiczna. Ona wie, czego chce. Ona ma przemyślany swój ruch i ma argumenty na to, że my jesteśmy beznadziejni. Jest spostrzegawcza. Bardzo łatwo dostrzeże twój słaby punkt, gorszy dzień. Obserwuje. Bardzo szybko to wykorzysta. Tak naprawdę jest to osoba zalękniona i ma duże poczucie niższej wartości. Więc żeby nie koncentrować się na tym, czego mu brakuje, koncentruje się na tych, którym może pokazać, co im brakuje. Inne osoby dla osoby toksycznej są jak przedmioty. My, ofiary, mamy sprawić, że toksykowi ma się poprawić nastrój. Jesteśmy po to, żeby mu zrobić dobrze. Posługuje się pewnymi stereotypami i schematami. Dlatego jest taki trudny do tego, żeby z nim walczyć. Na każdy nasz argument ma odpowiedź. Trudno jest się wcisnąć pod ten mur jego schematów i stereotypów. Nie da się tego obalić. Nie da się tego przewrócić. Wydaje się być zatroskany losem bliźnich. To jest tak, jak tutaj ojciec w tym fragmencie przeczytał, matka, która ewidentnie mówi o swojej miłości do córki, troszczy się o nią, bo chciałaby, żeby była małą księżniczką. Tak samo toksyk troszczy się o nas. On nas kocha i chce naszego dobra. On nas ćwiczy dla naszego dobra, bo zna nasze słabości, wie, jacy jesteśmy beznadziejni i on chce to zmienić. On chce, żebyśmy byli lepszymi ludźmi. Dlatego sprawia wrażenie szczerego, otwartego. Na pierwszy rzut oka jesteśmy gotowi mu oddać serce. Ewidentnie o nas się troszczy. Ale poczekajmy chwilę, a okaże się w swoich wypowiedziach bardzo oskarżycielski. Jeżeli nie kupimy mleka, to on nam o tym powie, że jesteśmy głupkami, bo zapomnieliśmy o mleku. Oczywiście te wszystkie jego zabiegi są po to, żeby móc nad nami panować, żeby móc nas kontrolować. Tak się dzieje, że toksyk, osoba toksyczna stwarza toksyka. I teraz tak, co my możemy zrobić? Albo wejść w rolę umniejszacza, czyli tej osoby, która jest ofiarą i przeżyć, bo jeżeli dostosujemy się i będziemy posłuszni, pozwolimy nad sobą panować, kontrolować się, nie będziemy łba podnosić, przeżyjemy. Albo wejść w rolę ofiary, a coś mi się chyba pomyliło. Jeżeli wejdziemy w rolę umniejszacza, czyli osoby toksycznej, zaabsorbujemy jego zachowanie i zgodzimy się na taki sposób bycia i sami innym będziemy to oddawać, to przeżyjemy, bo nikogo już nad nami więcej nie będzie. Natomiast jeżeli wejdziemy w rolę umniejszanego, czyli w rolę ofiary, to wtedy nie damy rady przeżyć. Polegniemy. Wtedy mogą się pojawić wszelkiego rodzaju objawy, nerwic, depresji, które najczęściej kierują ofiarę do terapeuty. Jeżeli wejdziemy w rolę umniejszacza, czyli w rolę osoby, która najpierw my byliśmy ofiarami, czyli źle traktowani przez osobę toksyczną i teraz możemy tak, albo wejść w rolę osoby toksycznej, czyli stać się podobnym do toksyka i wtedy możemy przeżyć, bo staniemy się też wredni, arogancy, kontrolujący, czyli będziemy odpłacać tym samym, co dostaliśmy i wtedy przeżyjemy, bo już nikt nad nami nie będzie panował, albo zostaniemy ofiarami i wtedy głowy nie będziemy mogli podnieść, bo ktoś nas będzie kontrolował i wtedy możemy polec. Ofiara umniejszacza zwykle na początku jest cicha i spokojna. Jest zamknięta w sobie, ma niskie poczucie własnej wartości, nieśmiała, powściągliwa i nieufna. Albo może stać się głośna i gadatliwa po to, żeby zagłuszyć te wszystkie emocje, które w niej są. Może bardzo głęboko skrywać swoje niskie poczucie wartości, może być przy tym bardzo uparta i nieustępliwa. Jeden obraz, czyli tej cichej i pokornej, wbrew pozorom wydawałoby się, mógłby łagodzić taką relację osoby umniejszanej z osobą toksyczną, ale nie. To niestety też rodzi ogromną agresję i pomimo łagodności i takiego emocjonalnego dystansu też dochodzi do ogromnych konfliktów pomiędzy ofiarą i katem. Ten model osoby, czyli głośny, gadatliwy, zagłuszający swoje własne emocje, niestety też jest takim modelem, który prowadzi do tego, że dochodzi do konfliktów między ofiarą a katem. Kiedy spotykamy się po raz pierwszy z jakimś człowiekiem, nie znając go zbyt dobrze, jest w nas dużo takiej otwartości. Jesteśmy gotowi słuchać, dopytywać o to, co jemu chodzi. Mamy taką dużą tolerancję na to, że on może się mylić, że my też możemy się mylić, że go nie za bardzo rozumiemy. Jesteśmy gotowi zaakceptować go takiego, jak on jest. Jest w nas jakaś taka autorefleksja, ale po jakimś czasie, kiedy dłużej przebywamy z taką osobą, kiedy poznajemy ją lepiej, zaczyna w nas zbierać ogromna ilość emocji. Dochodzi do tego, że zaczynamy tracić dezorientację. Nie wiemy, co się dzieje. Na dobrą sprawę nie wiemy, kto tu mówi prawdę, kto ma rację. Mamy poczucie, że tracimy kontrolę nad sobą, że ta druga osoba, z którą byliśmy w takiej dobrej komitywie początkowo, zaczyna nami rządzić, przejmuje kontrolę. Zwraca nam często uwagę, robi to w taki sposób, który gdzieś nas tam głęboko dotyka. Zaczynamy tracić poczucie własnej wartości. Pojawiają się emocje, najczęściej złości i gniewu. Przestajemy się zastanawiać nad tym, co się dzieje z tą drugą osobą. Koncentrujemy się głównie na tym, że coś my jesteśmy nie okej, że coś z nami jest nie tak. Toksyk ma swoje metody, żebyśmy zgłupieli, żebyśmy zaczęli się bać, żebyśmy się poddali pewnej kontroli. I stosuje taką metodę zwaną na przykład generalizowaniem. Wspomniany przykład a propos mleka. Jeżeli zdarzy nam się zrobić zakupy, kiedy zapomnimy czegoś, nie usłyszymy od osoby toksycznej: wściekły jestem, że zapomniałeś o herbacie. Nie. My usłyszymy: głupi jesteś. Nie możesz zapamiętać, że chodzi o herbatę? Coś z tobą jest chyba nie tak. W ogóle nie myślisz. Jesteś nieodpowiedzialny. Jak można zapomnieć o herbacie? To zaczyna sprowadzać: no tak, no ma rację. Tracimy pewność siebie. No, to prawda. I po raz pierwszy o tej herbacie zapomniałam. Ale kiedy próbujemy mu powiedzieć: wiesz co, ale tak nie krzyczałeś na mnie ostatnio od dłuższego czasu. Coś się stało? Wtedy toksyczna osoba odpowiada: chyba z tobą jest coś nie tak. No zobacz, zapomniałaś herbaty, mleka. Co jest nie tak? To z tobą jest coś nie tak. Widzisz, a tak było dobrze. Trwa już od 2 tygodni miodowy miesiąc. Zrobił kolację wczoraj. Kwiaty przyniósł. Coś się zaczyna dziać. I rzuca: to z tobą coś jest nie tak. Zobacz. Zobacz, jak ostatnio było dobrze. Kolację ci wczoraj zrobiłem. Kwiaty ci kupiłem. A ty co? Głupku jeden. Czepiasz się mnie? O co ci chodzi? Chociaż w zasadzie, kochanie, coś może do lekarza byś poszła? Tak nerwy masz napięte. Stanów się. Jesteśmy zbici z tropu totalnie. już w zasadzie nie wiemy, co się dzieje. No faktycznie, trochę więcej nerwów, trochę więcej niepokoju, ale on przecież jest dobry. Ona też od jakiegoś czasu jakoś tak życzliwie traktuje tego swojego męża. I zaczynamy zapominać, że kiedyś używaliśmy rozumu. Osoba toksyczna zaczyna używać kolejnej techniki, czyli projekcji. Zaczyna nas oskarżać za coś, czego nie zrobiliśmy. Atakuje nas, przynosi na nas swoje uczucie niezadowolenia. Chce zrzucić na nas odpowiedzialność za coś, o czym my nie mamy bladego pojęcia. Gdyby tak się przysłuchując, gdybyśmy bardziej byli osadzeni w tym wierze o sobie, w tych informacjach, jacy jesteśmy, zorientowalibyśmy się, o co tak naprawdę toksykowi chodzi. Bo jeżeli mąż zaczyna mówić tak, no tak, znowu po pracy poszłaś do pubu, no na kawę niby, a może to coś więcej niż kawa, tak? Może o zdradzie myślisz? To nie ja myślę o zdradzie, ale jest duże prawdopodobieństwo, że to on ma takie pomysły. To jest jego projekcja tego, co ma w głowie. Sam ma taki pomysł. Sam jest w tej materii nie okej. Ale po co wziąć odpowiedzialność za to? Zrzuca ją na nas. Projektuje. Ale my nie mamy czasu nad tym się zastanawiać, bo już zostaliśmy skrytykowani, zostaliśmy wprowadzeni w niepewność, już sami nie wiemy, kim jesteśmy i zostaliśmy też osądzeni. Jesteśmy nieodpowiedzialni, głupi i nie myślimy. Kolejny etap. Podpuszczanie. Przychodzimy z pracy, jesteśmy pozytywnie nastawieni, on stoi, gotuje obiad, patrzy na nas z troską w oczach. Mówi, no i jak, kochanie, było w pracy? No to nas już, trwa kolejny miesiąc miodowy, już jest nas gotowość powiedzenia, jak jest. On idzie do pokoju, włącza telewizor i ogląda jakieś bzdety w telewizji. W ogóle nie interesując się tym, co mamy do powiedzenia. Byliśmy powolni. Trzeba było szybciej odpowiedzieć. Kolejny etap to podbudowywanie i spychanie w dół. Ładnie wyglądasz w tej sukience. Ale włosy masz obrzydliwe. Co ty z sobą zrobiłaś? Ma rację. Coś jest nie tak. Jak ci, kochani, w szkole poszło? No, piątkę, mamo, dostałam. No, dobrze, dobrze, córeczko, cudownie. Ale czemu te litery w tym zeszycie takie niezgrabne? Czemu ten zeszyt jest pognieciony? Taka niechlujna jesteś. Już, jesteśmy totalnie wytrąceni z równowagi. Chodzi o to, żeby wywołać w nas niepokój. Chodzi o to, żeby wyeksponować te cechy, które są u nas najgorsze. Po to, żebyśmy byli bardziej podatni na kontrolę. Manipulacja. Nie chcę ci psuć humoru, ale... I tutaj następuje coś, co zapewne popsuje nam humor. O to właśnie chodzi. Ale na początku, w pierwszej wersji, zdaje się, że chodzi o troskę. Nie. Chodzi o odreagowanie swoich własnych emocji na nas. Nie chciałbym ci przerywać, ale mogłabyś pójść po papierosy. Niech cię to nie niepokoi, ale wiesz, na pewno zagwarantuje nam kolejne kilka godzin w niepokoju. Mam nadzieję, że się nie obrazisz. I kolejna inwektywa albo uwaga, która nas na pewno dotknie. Ale o to chodzi. Mamy być dotknięci. Sprzeczne sygnały, podwójne wiązanie, to się w psychologii nazywa. Żona do męża. Kochanie, cieszę się, że przyszedłeś. Ewidentnie się nie cieszy. Jest wściekła, że się pół godziny spóźnił i nie zadzwonił. Ziemniaki się przypaliły, ale nie powie mu tego, że wściekła jestem, że się spóźniłeś. Nie. Ona powie, że się cieszy. Ona mu tylko pokaże, że jest niezadowolona. On oczywiście, no ale, no jak, jest zdezorientowany. No przecież mówię, że się cieszę, tak? Cieszę się. Nie można z tym polemizować. Słowa wypowiadane z troską, ale bardzo ja to witym głosem. Ukryte ataki. To nie są ataki wprost. Kiedy między dojrzałymi osobami dochodzi do jakiegoś spięcia i one się poobrzucają inwektywami i powiedzą to i owo. Ale wiemy, czego się spodziewać. Ktoś nas wyzwał od tego i owego, wyrzucił nam, że wczoraj zrobiliśmy to i to. Jesteśmy wściekli i niezadowoleni. Jest nam jakoś tak źle. Ale wiemy, o co chodzi. Z toksykiem nie. Nie. On to w taki sposób powie, pełen czułości, ciepła, że my nie możemy tego zakwestionować. Gdzieś w nas dźwięczy, przecież on się o nas troszczy, że ona mnie kocha. Stawianie w sytuacjach bez wejścia, kiedy nic nie możemy zrobić, stoimy pod ścianą. Na przykład taka sytuacja, kiedy ktoś nas zaprasza na kawę. I mówi tak, jak się napijesz kawę, to dostaniesz w łeb. Jak się nie napijesz kawy, też dostaniesz w łeb. Co mamy zrobić? Takie powiedzenie Eleonory Roosevelt. Bez twojego przyzwolenia nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszy. Często mówię pacjentom, nikt nie może cię dotknąć, dopóki sam na to się nie zgodzisz. Pytanie, jak to zrobić, żeby takie osoby stosujące takie techniki, które wyspecjalizowały się w tym, żeby zrobić mi źle, które wyspecjalizowały się w tym, żeby udowodnić mnie, że mnie kochają, nie dotykały mnie, nie raniły mnie, nie tworzyły ze mnie też osoby toksyczne. Jak z taką osobą walczyć, albo może nie? Jak walczyć z sobą, żeby życie z taką toksyczną osobą nie stało się upierdliwe i nie do zniesienia. Chodzi o pewną taką stałość. Chodzi o to, że my sami powinniśmy być dojrzali. Powinniśmy być... Pytanie, jak to zrobić? Chodzi o to, żebyśmy mieli poczucie samego siebie, żebyśmy stali mocno na ziemi i potrafili samego siebie obronić. I tutaj pojawiają się w psychologii tak zwane kompetencje osobiste, czyli to są komponenty inteligencji emocjonalnej. Musimy być w pewnym sensie zintegrowani z samym sobą. I w tych kompetencjach osobistych pojawia się świadomość, czyli musimy być świadomi swoich własnych emocji. To, czego odczuwamy. Zwykła osoba toksyczna tak bardzo zadba o to, żebyśmy odczuwali to, co ona sobie życzy. Czyli siłą rzeczy tłumimy to, co naprawdę powinniśmy czuć. Bo kiedy ktoś się nad nami wyżywa, obrzuca nas inwektywami, stosuje wobec nas terror, bądź wobec naszych dzieci, to ewidentnie powinien pojawić się gniew, złość, wściekłość, niezadowolenie, seria tak zwanych negatywnych emocji, których my szalenie się boimy. W związku z tym najczęściej je spychamy w takie zakamarki naszej duszy, że one w relacji z osobą toksyczną nie ujrzą nigdy światła dziennego. Osoba dojrzała emocjonalnie ma świadomość, że takie emocje posiada. To jest to, co na początku powiedziałam a propos naszej ciemnej strony. No, mamy ciemną stronę i dzięki Bogu, że ją mamy, bo jest to strona, która mówi nam, że możemy się bronić. Bo te negatywne emocje, one nie tylko nam sprawiają ból, ale one też mogą nam pomóc w przetrwaniu, jeżeli ujrzą światło dzienne. Dlatego musimy być świadomi własnych emocji i tego, jak one na nas wpływają. Jeżeli odczuwamy złość, to co my wtedy robimy? Czy zaszywamy się w ciemnym pokoju i płaczemy? Czy jesteśmy gotowi stanąć do walki i bronić siebie i swoich wartości? Świadomość swoich zalet i wad. Wady znamy świetnie. Każdy z Państwa tutaj 10 od razu by wymienił bez zastanowienia. To mamy opanowane. To wpoili w nas rodzice, wychowawcy, przyjaciele, życie. Natomiast nie znamy swoich zalet. Jeżeli proszę pacjentów, żeby wypisali swoje 3 zalety, nie mówię o 5, to dla nich jest to ogromny trud. Naprawdę, nie potrafią o sobie dobrze powiedzieć. Olbrzymie pragnienie rozwoju i samodoskonalenia. Powinna być w nas taka gotowość, żeby nieustannie się rozwijać. Ostatnio z pacjentami rozmawialiśmy o szczęściu i któryś z nich powiedział, że dążenie do szczęścia to jest takie bieganie za króliczkiem. Tym króliczkiem ma być jakiś cel. Ciągle mamy mieć jakiś cel przed oczami i do niego dążyć. Jeżeli zostanie zrealizowany, pojawia się inne, czasami mniejsze, czasami większe, ale jest w nas gotowość gonienia za tym króliczkiem. Chęć rozwoju i samodoskonalenia. Zorientowanie na sukces. Nie chodzi o to, żeby robić karierę, żeby teraz po trupach się gdzieś piąć. Sukcesem może być zdrowa rodzina. Sukcesem może być zadowolenie z tego, że mojemu dziecku jest dobrze w szkole. Sukcesem może być to, że kiedy dzieci wyfrunęły z gniazda, to ja potrafię żyć w samotności albo w fantastycznych relacjach ze swoim mężem, kiedy dzieci żyją swoim własnym życiem. Nieważne, co to jest za sukces. Zawodowy, rodzinny. Chodzi o to, żebyśmy umieli się cieszyć z drobiazgów. Chęć kontynuowania nauki. Człowiek dojrzały nieustannie się uczy. Nie tylko wtedy, kiedy zasiada w ławce, ale także wtedy, kiedy już jest dojrzały, kiedy w zasadzie mógłby być mentorem dla innych, on nadal się uczy. Uczy się od tych młodych, uczy się od swoich rówieśników, czasami i z telewizji, ale żebyśmy chcieli się uczyć. Chociażby uczyć się tego, jak być ze sobą i jak być z innymi. Chęć przejmowania inicjatywy. Myślę, że to jest dosyć trudne zadanie, dlatego że częściej liczymy na innych, że to oni coś zorganizują, że to oni wpadną na jakiś pomysł, że to oni nas zaproszą. Chciejmy mieć inicjatywę, chciejmy być twórczy, chciejmy coś organizować. Niech to będzie tylko grill na działce, ale żeby była w nas taka chęć działania, bycia z innymi, pokazania, że jesteśmy, że czekamy, że potrafimy być z kimś i optymizm. Żebyśmy potrafili naprawdę odnajdywać radość w każdych drobiazgach. Samoregulacja, panowanie nad własnymi emocjami. Uświadamianie sobie emocji to jest jedno. Co ja z tymi emocjami robię, to jest drugie. Natomiast ważna sprawa to jest panowanie nad tymi emocjami. Co zrobić, jak zrobić, kiedy wrze w nas złość, kiedy mamy tyle wściekłości, żebyśmy ściany rozwalać, żebyśmy chcieli walnąć tym kartonem mleka o ścianę, co wtedy zrobić? Jak nauczyć się panować nad tymi emocjami? Umiejętność adaptacji, czyli elastyczność w dostosowywaniu się do zmian i radzenia sobie z napotkanymi problemami. Mówi się tak, że starych drzew się nie przesadza, że jak człowiek już jest osobą dojrzałą, ma jakiś tam swój wzorzec osobowości, swoją jakąś wypracowaną postawę, jakiś schemat wartości, norm, zasad, to on już sztywnieje. I jest mu trudno dostosować się do wnuka, który jest taki, jak to dzisiejsza młodzież, do dzieci, które też wyszły spod naszych skrzydeł, niby powinny mieć taką matrycę tych naszych wartości, ale nie mają. I co zrobić? Powinna być nas gotowość do porzucenia pewnych rzeczy, które straciły jakoś na wartości, zdeaktualizowały się, żeby zastąpić czymś innym, żebyśmy mieli takie elastyczne te ściany naszych zasad, żebyśmy potrafili wybierać, żebyśmy się ślepo nie trzymali jednej drogi, bo czasami trzeba się cofnąć, czasami trzeba pójść w lewo, w prawo, nie da się zawsze prosto. Utrzymywanie norm uczciwości i prawości i solidności. To też jest bardzo istotne. Żeby mogli o nas ludzie powiedzieć, że na nich zawsze można polegać. Ona to naprawdę, jak jej się coś powie, to ona tego nie rozpowie. Nie trzeba nawet mówić, zachowaj to w tajemnicy. Żeśmy przez swoje lata, przez całe swoje życie potrafili tak wypracować ten swój model pewnych norm, żeby inni mogli tak o nas powiedzieć. Umiejętności społeczne. Zawsze mówię pacjentom, że jeżeli dobrze ci jest samym sobą, to na pewno będzie ci dobrze z innymi. O, polemizują z tym ogromnie, ale taka jest prawda. Szacunek dla innych. Żebyśmy pamiętali, że jesteśmy wyjątkowi na ziemi. Jesteśmy, Bóg nas stworzył wyjątkowymi, jedynymi i nikt inny nie jest taki sam jak ja. To jest cudowna wartość i świadomość czegoś takiego. Inni też są wyjątkowi, ale są inni. Dlatego powinna być w nas taka ogromna doza szacunku do tej inności. Żebyśmy umieli tym innym przypatrywać się z taką życzliwością. Gotowość do łagodzenia konfliktów. Podejrzewam, że więcej jest ludzi, którzy tworzą konflikty albo unikają konfliktów, nie chcą się w to mieszać, niż taka gotowość do zażegnania, do stanięcia pomiędzy dwojgiem, przysłuchania się i poszukania rozwiązania, albo chociażby samemu ustąpić, jeżeli ustąpienie niczego nie zmieni. Albo pójście na kompromis. Współpraca i współdziałanie. Dzisiaj bardzo często mówi się o samodzielności. Kobiety powinny być samodzielne. Najlepiej, żeby były samodzielne. To się oczywiście jednocześnie równa same. Natomiast bardzo mało mówimy o tym, że ludzie powinni ze sobą współdziałać. Współzależeć. My powinniśmy od siebie współzależeć. Nie być zależnym albo bierno zależnym, ale mamy ze sobą współpracować i współzależeć. Na przykład w małżeństwie nie ma samodzielności, nie ma biernej zależności czy zależności. Jest współzależność i współdziałanie i współpraca. Poczucie humoru. Humor to jest to, o czym najczęściej zapominamy, kiedy są sytuacje konfliktowe. Jesteśmy koszmarnie poważni. Ostatnio pewnej parze poleciłam, że jak będą się kłócić, mają klękać. Przyszli po 2 tygodniach, strasznie tacy rozchachani, mówią, że tak, raz klęknęliśmy i już więcej się nigdy nie kłóciliśmy. Ja mówię, a co się takiego zadziało? Ona mówi, to ja pierwsza klęknęłam. Jak ja klęknęłam, mąż też klęknął i zaczęliśmy się śmiać. To było takie śmieszne, że mogliśmy porozmawiać o tym, co się zadziało. Poczucie humoru. Umiejętność przekonywania. Wizjonerstwo i dyplomacja. Potrzebujemy ludzi, którzy mają jakąś wizję, którzy mogą być nie tyle liderami, co mają sobie pewien taki charyzmat, pociągną nas za sobą. Pójdziemy za nimi chętnie, zaangażujemy się w coś. Pokażą nam, że jesteśmy wartościowi. Fajnie byłoby, gdybyśmy tacy też byli. Wiadomo, że nie każdy ma taki dar. Umiejętność wykorzystywania, różnorodności typów i charakterów. Wiadomo, że nie damy flegmatykowi jakiejś roboty, gdzie jest się ograniczonym czasowo. Wiadomo, że nie damy cholerykowi roboty, gdzie ta robota wymaga cierpliwości i jest monotonna. Umiejętność przyglądania się na przykład swoim dzieciom, jakie to z nich typy charakterów wyrastają, jakie to będą osobowości, żeby nie pchać na przykład dziewczynki na balet, która ewidentnie chce iść na karate. Nie uczyć chłopaka tańca towarzyskiego, kiedy woli kopać piłkę. Trzeba się przyglądać temu. Empatia i chęć zrozumienia innych. Ta sytuacja była u nas wczoraj w pracy. Zasłabła jedna z pacjentek, na co nikt z 13-osobowej grupy nie zareagował. Znają się od dawna, bardzo siebie lubią, spotykają się, ale kiedy ona zasłabła, nikt rozmowy nie przerwał. Nie wiem, dlaczego tak się zadziało. Nie wiem, skąd jest ten brak empatii, ale jeżeli pacjent mówi, że nie ma ochoty przyjść dzisiaj na terapię, to przez mnie to nie przychodź. W zasadzie można powiedzieć, że są empatyczni, prawda? Rozumienie punktu widzenia i odczuć innych. Często wolimy, żeby inni popierali nasz punkt widzenia. To my mamy najczęściej rację i nasza racja jest bardziej słuszna od racji innych. Brakuje nam takiej gotowości, przyznania się do tego, że się mylimy, a jeszcze trudniej nam jest przyznać, że ktoś inny ma rację. Docenianie zalet i wad innych. No, znamy wady innych bardzo dobrze. Potrafimy wymienić je wszystkie. Wady swoje, wady bliźnich jeszcze lepiej niż własne znamy. Zalet niekoniecznie. Może w pierwszej fazie zakochania to znamy zalety naszego narzeczonego chłopaka, bo już zalet naszego męża po 20 latach nie znamy. Ale to warto też się przyglądać zaletom, bo wtedy jest nam łatwiej być z innymi. Świadomość polityczna, rozumiana jako rozpoznawanie emocji w grupie i stosunków między jej członkami. Czyli to, co się dzieje w grupie przyjaciół na przykład, to, co się dzieje w grupie zawodowej, żebyśmy umieli się odnajdywać, kiedy mamy się odzywać, kiedy raczej lepiej zamilknąć, kiedy grupę pociągnąć za sobą, kiedy się wycofać, jeżeli jesteśmy szefami, kiedy właśnie zainspirować, a kiedy zostawić i przestać kontrolować. To są takie trudne umiejętności, których w zasadzie uczymy się przez całe życie. Proces uzdrawiania. Postanawiamy, że kończymy z osobą toksyczną i coś trzeba zrobić. W tym spostrzeżeniu, w tej historyjce, kiedy powiedziałam, że jak idziemy do przyjaciela i on mówi do nas, napij się kawa, jak się napijesz, dostaniesz w łeb, ale jak się nie napijesz, to też dostaniesz kijem po głowie, możemy dwie rzeczy zrobić. Możemy powiedzieć, a mam cię gdzieś i zerwać relacje i wrócić do domu i wszystkim znajomym powiedzieć, że Kazik to jest wariat i wy się z nim nie spotykajcie. Albo możemy, najczęściej tak robimy, wycofujemy się z relacji. Ale możemy jeszcze jedną rzecz zrobić. Możemy powiedzieć, odłóż ten kij. I to jest najlepsze wyjście. I to jest wyjście, które trzeba zastosować, jeżeli chcemy uzdrowić się w relacji z osobą toksyczną. Jeżeli jesteśmy osobami toksycznymi, bo i czasami tak bywa, to musimy sobie uświadomić, że takim zachowaniem możemy wyrządzać komuś krzywdę. Musimy się przyznać do winy przed samym sobą. Dobrze byłoby, żeby pojawiły się wyrzuty sumienia, a nie neurotyczne poczucie winy. Wyrzuty sumienia to jest to coś, co jakiś tam nam dyskomfort sprawia, porczywa myśl, która pojawia się zaraz po tym, jak coś źle zrobimy, ale daje nam też możliwość zrobienia czegoś z tym. W poczuciu winy gdzieś zasklepiamy się, tkwimy, czasami latami mamy poczucie winy, bo nie zrobiliśmy czegoś tak czy siak 30 lat temu. Już nikt inny nie pamięta o tym, ale my ciągle pamiętamy. I zadośćuczynienie, żeby powiedzieć drugiej osobie coś albo zrobić dla niej coś za to, co się zadziało. Ale zwykle mamy pewne swoje własne strategie. Niesiemy krzyż.
Najczęściej jest to czołganie się. Najczęściej jest to uciemiężanie siebie i innych, obnoszenie się bardziej ze swoją jakąś nędzą, zakłopotaniem, bezradnością, niż dzieleniem się tym, co Bóg pomimo tego wszystkiego, co się dzieje wokół i we mnie, mi daje po to, żeby właśnie się nie czołgał. To jest taka droga na skróty. Szukanie w samym cierpieniu takiej siły sprawczej. Ktoś mi dokopał, w związku z tym ten kopniak mnie uszlachetnił. No, tamten miał trudne dzieciństwo, na pewno zbłądził. Może chciał wypróbować nowe adidasy i tak dalej. Zaczyna się cała kaskada takiego usprawiedliwiania oprawcy. Właśnie to jest to, o czym pani Wioleta mówiła. Nie dopuszczamy do głosu tego, co Bóg mi dał, żebym to wykorzystał w celu samoobrony. I zróbmy taki myślny eksperyment. Gdyby Jezus cierpiał na chorobliwe poczucie winy. Jest ta scena, gdy dokonuje się sąd nad nim. No i Jezus mówi, że zapytaj tego i tych wszystkich, którzy mnie słuchali. Ja niczego nie ukrywałem. Wtedy Jezus zostaje spoliczkowany. Gdyby Jezus cierpiał na chorobliwe poczucie winy, to zacząłby w sobie grzebać. Rzeczywiście pogroziłem. No jestem. Rzeczywiście zasłużyłem sobie na to. Rzeczywiście nie powinienem pyskować. Sam przecież kiedyś mówiłem, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A ja tutaj zaczynam eksperymentować. Dobrze mi tak. Jezus oczywiście jest wolny od takiego rozwiązania problemu, który nie jest żadnym rozwiązaniem, i odwołuje się do jeszcze resztek rozumu tego, który go spoliczkował. Czyli jeżeli, źle powiedziałem, udowodnię, jeżeli dobrze powiedziałem, to skąd ta agresja? Czyli w ten sposób nadstawia drugi policzek w tym sensie, że pokazuje ludzką twarz, pomimo tego, że jest otoczony przez jakieś mordy, które chcą go po prostu zakrzyczeć, opluć, sponiewierać i tak dalej. Oczywiście wszystko w obrębie sprawnie działającej machiny jurydyczno-religijnej. Nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś toksykami. Nie, no, my chcemy oczywiście oddać sprawiedliwość Panu Bogu, no, najbardziej. My jesteśmy poza wszelkim podejrzeniem. Ale gdyby Jezus był toksykiem, i pamiętamy tę scenę, gdy chcą ukamienować jawną grzesznicę, no i zaczyna się gra. Mojżesz nam kazał takie kamienować. A ty co? No. Jeżeli oczywiście powiedziałby kamienujcie, no to oni by wtedy powiedzieli, to gdzie twoje miłosierdzie? Jeżeli by powiedział nie kamienujcie, no to sprzeciwiasz się prawu. A przecież sam mówiłeś, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie zniknie, sprawa się wszystko wypełni, nie przyszedłem znieść prawa, ale je wypełnię. Czyli znowu, co by nie powiedział, to właśnie jak z tym kijem. Wybierzesz kawę, dostaniesz po głowie, nie wybierzesz, też dostaniesz. Jezus mówi, no to rzucajcie, jak jesteście bez grzechu. Nie? Znowu pokazuje ludzką twarz. Znowu nadstawia ten drugi policzek. Ale co się dzieje dalej? Zostaje sam na sam z tą kobietą. Gdyby był toksykiem, co by powiedział? To słuchaj teraz. Widzisz, nadstawiałem karę dla ciebie. I teraz masz być mi wdzięczny. To ja ci uratowałem życie. To teraz dla mnie masz służyć. Pamiętaj, że tutaj działa reguła wzajemności. Ja dzisiaj tobie, tak? Ale ty może jutro im. Nic z tych rzeczy. Relacja Jezusa jest czysta, jak górski kryształ. Mówi, nikt ciebie nie potępiał i ja ciebie nie potępiam. Idź od tej chwili, już nie grzesz. Ale przecież Jezus mógłby jeszcze dokładać do piecu, mówiąc, słuchaj, no to jak to było z tobą? Dlaczego zabrnęłaś aż do tego momentu? I tutaj zaczynałby jej robić przyspieszony kurs rachunku sumienia. On najzwyczajniej w świecie, ilekroć człowieka spotyka, czy ślepego, czy chromego, czy opętanego, czy zdezorientowanego, czy upokorzonego przez swoje grzechy, cudze i tak dalej, przez różne okoliczności, on podnosi. On nie mówi, to jest dla ciebie oczywiście nauka Boża, krzyż, który musisz nieść. To jest dla ciebie coś, co Bóg ci zesłał, żebyś i tak dalej, i tak dalej. Nie tworzy jakichś paranoidalnych kalamburów. Jak Jezus, zauważmy, zachowuje się sam na krzyżu. Czy on koncentruje się na sobie? Czy on żałuje, że to, co zrobił, doprowadziło go do tego miejsca? Czy on wokół chlusta tym jadem, tą żółcią? Ma prawo. Przecież wiemy, że wielu z nas, gdy zachoruje, gdy jest na bezrobociu, gdy zostaje w taki lub inny sposób wyrolowany przez innych, od razu zyskuje prawo do tego, żeby nienawidzić, żeby obnosić się z tą swoją biedą, z tym swoim upokorzeniem. Od razu mam wszelkie prawo. I znowu, ja jestem poza wszelkim podejrzeniem. To ludzie mnie takim uczynili. Dlatego Jezus uczy nas, że krzyż to jest po prostu tajemnica. Cierpienie nie jest przez Boga chciane w tym sensie, że teraz ty zachorujesz na raka, po to, żeby inni z twojego otoczenia zyskali coś na tym. No bo wiemy, że w niewłaściwy sposób przeżywana choroba może właśnie człowieka uczynić takim tyranem, takim toksykiem. Choroba nie uszlachetnia, cierpienie nie uszlachetnia samo w sobie. To pomimo cierpienia, pomimo choroby, gdy człowiek uczciwie pracuje i z Panem Bogiem, z mądrymi ludźmi, to może przez tę ciemną dolinę przejść. W przeciwnym razie on będzie coś, co nie jest krzyżem, krzyżem nazywał. Ale to będzie strojenie się w cudze piórka. To jest mniej więcej taka sytuacja, jak w przypadku kogoś, kto chowa się za tak zwanym szacunkiem do autorytetu i stroi się w piórka pokory. Nie powie, że boi się tego kogoś. Ten ktoś może być matką, ojcem, kimś znaczącym, może być przełożonym w zakonie, może być dyrektorem w zakładzie pracy. Ja boję się mu powiedzieć, nie chodzi o wyzwiska, ale powiedzieć, co w danej sprawie myślę, że zachował się niewłaściwie, że to. Oczywiście wchłaniam jak odkurzacz to wszystko, co wymusza na mnie takie uczciwe postawienie sprawy, no bo może mnie zwolnić, mogę mieć później pod górkę, lepiej się wycofać, przeczekać i tak dalej. I oczywiście mówię, że jestem człowiekiem pokornym, obowiązuje mnie posłuszeństwo, że mam szacunek do tego człowieka, darzę go sympatią i tak dalej. I tak człowiek chce na skróty z jednej strony właśnie nieść krzyż i stawać się święty. I później ani to nie jest krzyż, ani świętość. Ten Pan Bóg staje się jakimś tyranem, a ja nie ofiarą, którą z Jezusem składam Ojcu, ale ofiarą losu. I tak się przepoczwarza to tworzywo życia w jakąś karykaturę. W coś, co nie daje życia, w coś, co jak karykatura o tym świadczy, bardziej wyśmiewa i czyni nieznośnym samo życie. Dlatego ważne jest, żeby tutaj nie dać się wprowadzić w jakieś takie meandry kolejne, które nie pozwalają właśnie stanąć na nogi. Gdyby Jezus miał zaniżone poczucie własnej wartości, a dla na przykład niektórych był megalomanem, no, mówi, że jest Bogiem. Ale gdyby miał zaniżone poczucie własnej wartości, gdyby czerpał siłę do życia z tego, co inni o nim powiedzą, to tak na dobrą sprawę, to, co o sobie by mógł